seria skandalicznych wypowiedzi Donalda Trumpa pod adresem Wołodymyra Zełańskiego. Nazywa go dyktatorem. 16 pakiet unijnych sankcji na Rosję wejdzie w życie 24 lutego. Czego będą dotyczyć, to ustaliła nasza korespondentka w Brukseli. Później w Faktach kolejny dzień ferii w Tatrach, które stały się rajem dla narciarzy. Prezydent USA Donald Trump oskarżył Ukrainę o złamanie umowy dotyczącej udziału w przychodach z metali ziem rzadkich, twierdząc, że to przyczyna frustracji w relacjach z Kijowem. Podczas wystąpienia w Miami Trump ponownie nazwał prezydenta Ukrainy Zełenskiego dyktatorem, zarzucając mu wciągnięcie Stanów Zjednoczonych w wojnę nie do wygrania i zainteresowanie amerykańskimi pieniędzmi. Trump stwierdził również, że Zełenski mógłby uczestniczyć w rozmowach USA-Rosja, ale nie został zaproszony do Arabii Saudyjskiej. Dodał, że tylko on jest w stanie doprowadzić do pokoju i że z tą opinią zgadza się Władimir Putin. Kolejne unijne sankcje wobec Rosji, które mają zacząć obowiązywać w trzecią rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jak już informowaliśmy w Faktach, unijni ambasadorowie przyjęli 16 pakiet sankcji, który formalnie zostanie zaakceptowany w poniedziałek przez ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Czego dotyczyć będą nowe unijne sankcje, sprawdzała brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino.
16 pakiet wprowadza przede wszystkim zakaz importu rosyjskiego aluminium, zakaz transakcji z 11 portami i lotniskami w Rosji. 13 banków zostanie objętych zakazem transakcji SWIFT, a 73 statki z tak zwanej rosyjskiej floty cieni wpisano na czarną listę. Pakiet ten nie zawiera natomiast zakazu importu rosyjskiego LNG, co od dawna jest postulatem państw bałtyckich i Polski. Unijni dyplomaci chwalą polską prezydencję za sprawne przygotowanie kompromisu. Sygnał ze strony Unii jest jasny, linia pozostaje ta sama, nadal wspieramy Ukrainę i nadal nakładamy sankcje na rosyjskiego agresora, przekazał mi unijny dyplomata.
Słuchacie Faktów w RMF FM.
Spada liczba wypadków na kolei, ale niestety ginie w nich więcej osób. Niepokojące dane za zeszły rok podał Urząd Transportu Kolejowego.
W ubiegłym roku doszło do 177 wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych i jest to mniej wypadków niż w 2023 roku, jednak niestety były one tragiczniejsze, bo zginęło 51 osób, 12 osób więcej niż w 2023 roku.
Wylicza Tomasz Frankowski, rzecznik urzędu. Do tego dochodzi ponad 200 wypadków w zeszłym roku na tak zwanych dzikich przejściach, gdzie piesi przechodzą przez tory w niedozwolonych miejscach. By zapobiegać wypadkom na przejazdach drogowo-kolejowych w najbliższych latach, masowo mają być montowane na nich kamery, które będą rejestrować wykroczenia, a przy okazji mają zniechęcać kierowców do łamania przepisów. Ruszyła budowa obwodnicy Witomina, kluczowej dla ruchu dzielnicy Gdyni. Po ponad 10 latach oczekiwania mieszkańcy odliczają dni do momentu, kiedy ich okolica zostanie odkorkowana. Na miejscu budowy był trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, który ustalał, dlaczego ta inwestycja jest tak ważna.
Obwodnica ma przynieść ulgę nie tylko mieszkańcom Witomina, ale także wszystkim kierowcom podróżującym z i do centrum Gdyni, Orłowa, Redłowa, Kamiennej Góry, a także w kierunku obwodnicy Trójmiasta i Kaszub. Wspomniane dzielnice położone nad morzem są oddzielone od południowych części miasta Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym. Przez to dotychczas każdy, kto chciał pokonać ten las, musiał przejeżdżać przez Witomino. Alternatywą są bardziej oddalone Karwiny lub Estakada Kwiatkowskiego, jednak nie zawsze to optymalne rozwiązania. Nowa, trochę ponad dwukilometrowa obwodnica ma nie tylko odciążyć dzielnicę, ale także znacząco skrócić czas podróży.
Mamy już 20 dzień lutego i jak na zimę przystało, jest zimno.
Ja rozumiem, że wam jest zimno, ale jak jest zima, to musi być zimno, tak?
No tak, w Tatrach od kilku dni temperatura w nocy spada poniżej kilkunastu stopni i taki stan będzie się utrzymywał. Na Kasprowym Wierchu w ciągu dnia chętnych na jeżdżenie na nartach nie brakuje.
Jak się jeździ w takim mrozie?
Nie no, bardzo dobrze, nie narzekam. No, wczoraj mały stok, ale no, co?
No ale na górze minus 18.
Co to jest? No spokojnie.
A trzeba się jakoś zabezpieczyć specjalnie na taką?
Nie, nie, zwykła kurtka albo szeroka bluza.
Bardziej utwardzone, ale przede wszystkim jakieś filtry stosować, kremy, okularki.
Nie za zimno na narty?
Nie, no warunki są idealne. No u góry jest 18, minus 18, ale jeśli chodzi o warunek, no to pogoda piękna, naski tury, wiadomo, że tego śniegu nie ma za wiele, no ale spacer dancingowy i i będzie ciepło.
Usłyszał od zadowolonych narciarzy w Kuźnicach przy dolnej stacji kolejki na Kasprowy nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. W Zakopanem na termometrach aktualnie 13 kresek poniżej zera i tak będzie co najmniej do 8, zatem warunki do szusowania idealne od samego rana. O dziwnych rozbłyskach na niebie, które jak informowaliście nas na gorącą linię RMF FM, wyglądały bardzo niepokojąco. Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, wicepremierem, szefem Ministerstwa Obrony Narodowej, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
Ja jestem przeważnie nad ranem budzony, jeżeli dzieje się coś niepokojącego na Ukrainie, kiedy Ukraina pali się na czerwono, czyli jest atak taki
zmasowany. Ale tym razem nikt nie budził.
Tym razem nikt nie budził, więc nie jest to coś, co zagraża bezpieczeństwu państwa i nie wynika z tego, co się dzieje
ale
na Ukrainie.
Ale to pan premier to wie, natomiast ludzie do nas piszą od rana, od czwartej, od piątej rano, alarmują, my dzwonimy do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nam odpowiada, dowiedzieliśmy się od was. No, w sytuacji wojennej od 3 lat to jest jednak zaskakujące.
To na pewno, ja w momencie, kiedy są podnoszone nasze samoloty, jest jakieś zagrożenie, czy sojusznicy nas wspierają w różnych działaniach, systemy obrony powietrznej są w najwyższej gotowości. Wprowadziłem system informowania i wojska operacyjne, dowódca wojsk operacyjnych informuje, który jest odpowiedzialny za te działania. Oczywiście w sprawie RCB też podejmę stosowne kroki, żeby zawsze było więcej, a nie mniej informacji.
Dlatego, że ludzie się po prostu
tak,
boją.
Tak, oczywiście, to jest słuszna uwaga, przyjmuję słuszną uwagę, więc Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które wysyła bardzo często alerty pogodowe.
To prawda, czasem z dużo mniej istotnych powodów z perspektywy ludzkiej.
Więc trzeba się uwrażliwić w tej sytuacji, w której my żyjemy, na każde potencjalne niepokoje, które się pojawiają. I to trzeba zrobić, to obiecuję, że zaraz po zakończeniu naszej rozmowy podejmę stosowne
bardzo działania. Bardzo dziękuję. Panie premierze, nie będziemy umierać za kijów? Takie skojarzenie jest dość mocne.
My jesteśmy powołani do tego, żeby dbać o bezpieczeństwo Rzeczpospolitej. I trzy gwarancje są bezpieczeństwa. Silna armia, silne społeczeństwo i silny sojusz. Oczywiście wspieramy walczącą Ukrainę. I Polska była pierwszym krajem, który to robił i robi do tej pory. Donacje sprzętu, pomoc humanitarna, wszystko wiemy.
To wszystko prawda, ale pytanie, czy
będziemy dalej wspierać. Nie planujemy wysłać wojska.
W żadnych okolicznościach?
Nie planujemy wysłać. Mówię to bardzo wprost, bardzo wyraźnie, bo inne zadania są przewidziane, moim zdaniem, dla państwa przyfrontowego, jakim jest Polska.
Ale czego się boimy?
Mamy atak hybrydowy od 3 lat na granicę polsko-białoruskiej. Mamy 6 tysięcy żołnierzy, którzy strzegą tej granicy dzień w dzień, a 17 oddelegowanych do tego. To jest ochrona też wschodniej flanki NATO. Budujemy tarczę wschód, budujemy umocnienia przed zagrożeniem, które idzie ze strony Białorusi
czy Rosji. Ale nie ma żadnej możliwości, żebyśmy wysłali?
Jest możliwość, żebyśmy budowali centrum logistyczne, gospodarcze, medyczne, czyli zabezpieczenie.
A w przyszłości?
Zabezpieczenie. Nie przewidujemy. Naprawdę Polska ma inną rolę do odegrania. Mamy swoje jednostki rozmieszczone w innych miejscach na wschodniej flance, choćby na Łotwie, w Rumunii. Tam jest też nasza duża odpowiedzialność. Więc w tej misji, i nie wiem, czy w ogóle któryś państw europejskich dzisiaj tak naprawdę zadeklarował, bo jak jest taki bardzo fajny portal, który też myślę, że ci, którzy się interesują, worldnews.pl, informuje o oświadczeniu prezydenta Macrona, który mówi, że nie planuje wysłać wojsk. To prezydent Macron, który zwoływał kilka szczytów w tej sprawie.
Finlandia mówi tak, potencjalna misja pokojowa wzdłuż linii zawieszenia broni w Ukrainie mogłaby się zostać zorganizowana pod auspicjami Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i wtedy Finlandia mogłaby wysłać. My byśmy mogli w takiej sytuacji? Czy nie ma żadnych okoliczności?
Nie ma dzisiaj żadnych deklaracji twardych ze strony państw sojuszniczych, że wyślą wojska.
Są miękkie. Polska jest twarda, że nie,
bo ma inną rolę. Jeżeli dzisiaj przez Polskę przechodzi 100% pomocy dla Ukrainy, czyli ten hub logistyczny, który też ktoś musi zabezpieczyć, to nie jest tak, że tutaj nic się nie dzieje, że tutaj nie ma zaangażowanego wojska, żandarmerii wojskowej, różnych inicjatyw, które państwa zachodnie nie angażują dzisiaj w to, żeby pomagać Ukrainie i nie angażują tego od 3 lat. Więc rolą Polski jest wzmocnienie wschodniej flanki NATO. To my jesteśmy dzisiaj liderem wydatków, to my jesteśmy przykładem dla innych państw i nasza rola w pomocy dla Ukrainy, moim zdaniem, tak powinna być
rozpisana. Jesteśmy też państwem przyfrontowym i można zadać pytanie, czy nie lepiej bronić Polski właśnie tam, w Kijowie, czy gdzieś dalej, niż potem jej bronić w Przemyślu, Hajnówce czy Rzeszowie. To jest to pytanie, które stoi
chyba
przed każdym.
To nikt nie zrobił więcej, niż żeby Ukraina się broniła, niż Polska. W stosunku do swojego PKB pomoc, której udzieliliśmy, jest po prostu gigantyczna. Pomoc w sprzęcie wojskowym.
A nie obawia się pan, panie premierze,
i to nie było w momencie, kiedy niektórzy się zastanawiali, czy 5 tysięcy hełmów
wtedy
wysłać.
Wtedy robiliśmy, pan nawiązuje do Niemiec, to prawda, teraz nie.
Teraz też.
Teraz mówimy...
46. donacja jest przygotowywana. Na grupie państw wspierających Ukrainę głos zabierało z 50 państw 8, tylko te, które naprawdę pomagają w
panie
tym Polsce.
Panie premierze, a nie ma pan takiego wrażenia, nie ma pan takiej obawy, że tak jak my teraz mówimy, no nie wyślemy swoich żołnierzy do Kijowa, to jak kiedyś wojna będzie na terenie Polski, to Niemcy, Francja czy Ukraina powie, znaczy, nie wyślemy, nie będziemy umierać za Warszawę, za Gdańsk.
Jesteśmy w troszkę w innej sytuacji. My jesteśmy częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Który się właśnie redefiniuje, co widać bardzo wyraźnie.
I to, że Amerykanie mocno postawili sprawę wydatków na obronność, bo po 10 latach 8 czy 9 państw spośród 32 wciąż nie spełnia 2%. I Amerykanie uderzyli ręką w stół i powiedzieli, umówiliśmy się na 2%, wy nawet tego nie spełniacie. Po stronie Stanów Zjednoczonych jest dwa razy więcej wydatków niż po stronie całej Europy. I super, bo my o tym mówiliśmy od wielu miesięcy. I ten głos nie był tak słyszany.
Prezydent Donald Trump jest skutecznym politykiem.
Na pewno w tym względzie ta misja odniosła swój sukces. Bo już dzisiaj w wielu stolicach europejskich jest dyskusja, skąd wziąć pieniądze, jak to zrobić, jak zwiększyć wydatki, jak kupować nowy sprzęt. No jest wreszcie bardzo dobra decyzja Unii Europejskiej, którą ogłosił pan premier Tusk po spotkaniu w Paryżu, że nie będą się wliczać wydatki na obronność do deficytu, do tych poziomów bezpieczeństwa
to
związanych
się do sojuszników.
Z,
a sojusznicy europejscy nie naciskają na nas, żebyśmy jednak tam te wojsko
wysłali? Nie, ja nie mam takiego...
Nie ma pan takiego wrażenia?
Mam masę spotkań od formatu właśnie natowskiego przez format E5, czyli 5 państw europejskich, w tym Niemcy, Francja, Wielka...
nie naciskał na pana, nikt nie prosił o wojsko polskie.
Rozmawialiśmy o różnych scenariuszach oczywiście, ale ja zawsze jasno deklarowałem i pokazywam to, co Polska robi dzisiaj. Jaka jest rola zabezpieczenia logistycznego, a i będzie jeszcze większa, jeżeli będą inwestycje. To, co moim zdaniem jest najbardziej wartościowe w ochronie danego terytorium, to nie są tylko i wyłącznie żołnierze. To są inwestycje gospodarcze, które są chronione, bo to jest interes wszystkich, którzy tam inwestują.
Panie premierze, jeszcze pytanie polityczne i za chwilę wrócimy oczywiście do Ukrainy, do Stanów Zjednoczonych i do Donalda Trumpa. Zaskoczyła pana premiera zachowanie szefowej CBA przed komisją śledczą?
Nie miałem okazji tego obserwować, bo wczoraj Komitet Bezpieczeństwa, posiedzenie Rady Ministrów, posiedzenie kierownictwa resortu obrony, to wszystko są posiedzenia
klauzulowane.
Siedzimy w miejscach odciętych od komórek, od
dostępu. Czyli nie oglądał pan,
wiem, że jest problem, bo czytałem oczywiście relacje i premier zażądał wyjaśnienia i te wyjaśnienia muszą być udzielone.
Może zostać odwołana?
To jest decyzja koordynatora służb specjalnych premiera. Ja odpowiadam za te służby wojskowe wspólnie z ministrem Siemoniakiem, za służbę kontrwywiadu i wywiadu wojskowego, a nie za służby cywilne.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Całej rozmowy możecie posłuchać w internecie. Mamy ją na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.